w naszym studiu goście. Przemek Woś, kłaniam się nisko. I mamy też dużą reprezentację kandydatek, debiutantek do Rady Miejskiej w Słupsku. Zacznijmy od lewej mojej strony. Anna Jakie-Łajtis, klub... Nie, komitet, jeszcze nie klub.
Komitet.
Łączy nas Słupsk, dzień dobry. Marzena Gmińska, Prawo i Sprawiedliwość. Emilia Albin, Platforma Obywatelska. I Beata Kątnik, Słupsk wspólnie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Same panie i tylko ja. Także nie wiem, kto ma gorzej. Zobaczymy. Drogie panie, na początek, dlaczego właściwie się wybieracie do Rady Miejskiej w Słupsku? Po co wam ta udręka z kampanią wyborczą, z chodzeniem z ulotkami, z przekonywaniem, ze stawaniem do zdjęć, z plakatami, billboardami? Po co wam to wszystko? Zacznijmy od pani Emilii może.
Pani Emilia lubi rozmawiać. Rodowita słupszczanka, żona, mama, magister ekonomii, absolwentka słupskiego ekonomika.
No to wszystko już wiemy, ale po co pani te wybory?
Żeby działać.
A co by pani chciała zmieniać w Słupsku?
Chciałabym być głosem mieszkańców.
A to tak bardzo ogólnie, a konkretnie?
Bardzo ogólnie, ale jako mieszkaniec nie potrafiłam sobie poradzić z wieloma problemami i chciałabym reprezentować mieszkańców w Radzie, przedstawiać, tak, głos mieszkańców. Interesuje mnie szczególnie ochrona środowiska, sport i gospodarka zasobami.
Dobrze, Beata Kątnik.
Jak państwo wiecie, działam w organizacjach pozarządowych od lat i to, że wystartowałam w tych wyborach, to jest tak naprawdę wściekłość na to, co się dzieje
to pani
w samorządzie.
Wściekłości startuje?
Co się dzieje w samorządzie.
A co się takiego
byle
dzieje?
Byle jakość związana z realizacją inwestycji, nietworzenie przyjaznego miasta, czyli właśnie wycinanie drzew, betonoza, udawanie, że czegoś nie można, a można. I tak naprawdę głos mieszkańców i organizacji pozarządowych jest niesłuchalny. I tak jak koleżanka, chcę mieć wpływ, nie tylko krytykować, ale chcę mieć wpływ na to, co uważam, że można poprawić i jak usprawnić pewne procesy.
To co można poprawić, to jeszcze za chwilkę może. Marzena Gmińska, dlaczego pani startuje do Rady Miejskiej w Słupsku?
Dlaczego startuję?
To jest pierwsze podejście? Chyba nie.
To jest moje drugie podejście. Pierwszy raz startowałam 5,5 roku
bo
temu.
Tak zbierałem debiutantów i tak mi wyszło, że pani już startowała, ale się nie udało.
Tak,
więc,
ale nie
więc,
udało się. Ja wtedy
szukałem debiutantek, które starają się o to, żeby być radnymi.
Tak jest, tak jest.
To dlaczego?
Dlaczego? Od 26 zgoła lat jestem społecznikiem. Zajmuję się mieszkańcami Słupska, pomagam im, pisząc pozwy, wnioski. Od 6 lat już bardziej politycznie i bardziej skupiona jestem przy Prawie i Sprawiedliwości. No i mam już nawet takich kilka swoich, można powiedzieć, sukcesów. Pisałam kolegom radnym interpelacje, pisałam pisma. No myślę, że byłabym dobrą radną. Oczywiście chcę reprezentować swoje środowisko, ponieważ ja jestem matką osoby niepełnosprawnej. I żeby było wiadomo, ja nie jestem osobą, która chciałaby krytykować. Ja jestem osobą, która chce pomagać i robić wszystko, żeby było lepiej. Takie jak powinien robić radny. Doradzać, radzić. Wtedy, kiedy wydaje mi się, że jest źle, no to podnieść głos, że jednak może warto by było zrobić coś lepiej.
Anna Jakie-Łajtis? Trochę bliżej do mikrofonu będzie pani lepiej słyszeć.
To jestem bliżej. Panie redaktorze, czy udręka? Myślę, że nie udręka ta kampania. To dobra przygoda i fajna przygoda. Dlaczego radna? Dlatego, że Słupsk to moje miasto. Słupsk jest mi bliski. Tu się urodziłam. Tu się urodziło moje dziecko, tu mieszka moje dziecko, ze Słupskiem wiążę swoją przyszłość, a chcę być głosem mieszkańców naszego miasta. Z racji wykonywanego zawodu spotykam się z ludźmi, z mieszkańcami naszego miasta codziennie i mówią wprost, czego im brakuje, co chcieliby zrobić. No niestety nie zawsze wiedzą, do których drzwi zapukać i ja bym chciała im pomóc zapukać i otworzyć takie drzwi.
Pani jest trochę gorszej sytuacji, bo pani reprezentuje komitet obecnie rządzącej pani prezydent, więc pewnie nie tylko się tam zdarzają pozytywne reakcje, ale też negatywne, ale do tego jeszcze wrócimy. Czy panie mają takie poczucie, że kobiety zajęły należną liczbę miejsc na listach? Bo ja sobie to przeanalizowałem i to jest tak, w okręgu numer jeden, jedynką jest Beata Chrzanowska z Platformy Obywatelskiej, Beata Kątnik ze Słupsk wspólnie w okręgu pierwszym, i urzędująca prezydent Krystyna Danilecka Wojewódzka z komitetu własnego. W okręgu numer 2 ze Słupsk wspólnie jest tylko Mariola Rynkiewicz. W trójce w Słupsku nie ma ani jednej kobiety na żadnej liście na pierwszym miejscu, a w czwórce jest pani Małgorzata Lenart z komitetu Łączy Nas Słupsk. I na 16 jedynek możliwych panie macie tylko 5 miejsc pierwszych na listach. Na wszystkich listach. To jest 28% tylko na pierwszych miejscach. Nie zawalczyłyście o to za mocno?
Jest jeden pozytyw. Przepraszam, że przerwę. No ja nie czuję się pokrzywdzona, ponieważ mam drugą pozycję, ale jestem pierwszą kobietą na liście.
No dobrze, ale jedynka to zawsze jest taka prestiżowa pozycja w wyborach na liście.
Może i tak, ale myślę, że
to nie zawalczyłyście? Jak to jest?
Mogę?
Proszę bardzo.
Słupsk wspólnie zawalczył, bo mamy dwie jedynki i dwóch panów, tak? Na jedynkach.
Dwie na cztery.
I to
tak.
Jest parytet. I,
pół na pół, tak,
tak,
to prawda.
I jeżeli tak prześledzić wszystkie kobiety, które startują, to myśmy mieli w pewnym momencie problem, ponieważ u nas startowało, w pierwszym momencie się zgłosiło do wyborów 80% kobiet. I mieliśmy problem z parytetem męskim. Więc oczywiście w pewnym momencie...
Czy to w ogóle ma sens, żeby tak to liczyć? Może po prostu powinni być dobrzy kandydaci? No bo ja nie miałbym problemu z tym, żeby 80% kobiet było na listach.
Ale parytet, ustawa, to jest ustawa. I ten parytet musi być zachowany w jedną i w drugą stronę. Oczywiście nam się kobiety też wykruszały z różnych względów. Najczęściej jednak ze względów na sytuację no taką niekorzystną, tak, bo komuś się to nie podobało i tak na przykład jeden z naszych kandydatów otrzymał informację, że albo będzie współpracował z radiem Koszalin, albo startuje w wyborach. Więc takich...
No ale dziennikarze powinni się wystrzegać startu w wyborach.
Ale to nie był dziennikarz, tylko był współpracownik. W związku z powyższym...
Ale rozumiem, że wykonywał obowiązki dziennikarza.
Nie wykonywał obowiązków dziennikarza, nie chcę zdradzać nazwiska.
No nieważne, no, ale rozumiem, że...
Natomiast w różnych instytucjach te nasze kandydatki pracowały i również otrzymywały też, że nie chciałyby mieć problemów. Więc dlatego tutaj te kobiety zdecydowały...
Ale to jest niefajne.
Jest bardzo niefajne i przyznam się szczerze, że te wybory pokazują nam, że z jednej strony kobiety chcą zmieniać tą przestrzeń, a z drugiej strony różne czynniki powstrzymują, tak? Ale myślę, że...
To nie czynniki, to ludzie.
No,
jeżeli wierzyć temu, co pani opowiada, to tak. A dlaczego na listach Platformy i PiSu nie ma kobiet na pierwszych miejscach?
Nie wiem, to raczej trzeba...
To przypadek? Było się...
Chyba przypadek. Nie wydaje mi się, żeby to było jakieś tam...
Zamierzone?
Znaczy ja nie mogę mówić o komitecie Platformy Obywatelskiej.
Pani jest dwójką, tak? U siebie na liście.
Ja jestem dwójką, tak, tak.
A jak to w Platformie jest?
Nie, zupełnie przypadek.
Przypadek?
Myślę, że tak.
No i myślałem, że takie kobiety, które startują w wyborach, to tak na ostro, żeby z pierwszego miejsca, żeby mieć dobrą pozycję wyjściową, pole position.
Nie, no ja jestem zupełnie nowicjuszem, tak? Zupełnie.
Z którego pani miejsca startuje?
Z piątego.
No to w ogóle ciężka sytuacja, bo trzeba walczyć o to, żeby być wyrazistym na liście z tego piątego miejsca.
Trzeba w ogóle walczyć, nie tylko samą listę, także...
Ale też pokazuje rzeczywistość, że można i z piątego miejsca się dostać do rady.
Nie ma reguły.
Tak, nie ma tej reguły.
Trzeba być po prostu...
Dokładnie.
Ja myślę, zauważalnym.
Myślę, że kobiety, które działają aktywnie, pokazują, że potrafią coś zmieniać i no to te kobiety wygrywają.
No dobrze, ale w ogóle to kobiet na listach w Słupsku jest 57 na 124 osoby, które w ogóle startują, czyli poniżej 50%. Też nie zawalczyłyście panie za mocno.
Ale panie redaktorze, ja myślę, że żyjemy w XXI wieku, latamy w kosmos, latamy samolotami, prowadzimy biznesy swoje. I czy tak naprawdę ważne jest to, którą pozycją na liście jesteśmy? Ja myślę, że nie. Ważne, żeby mieć coś do powiedzenia. Niech pan pamięta, że z wysokiego miejsca upadek boli najbardziej, tak?
No ale też z wysokiego miejsca łatwiej się dostaje do rady.
Łatwiej się dostaje, ale ja tu się może wypowiem w imieniu mojego komitetu.
No wy macie parytet porówno, 50 na 50.
Mamy porówno, więc mamy równo uprawnienie, idziemy razem i to, czy ktoś jest pierwszy, drugi, czy szósty, tak jak ja na liście, to tak naprawdę nie ma dla nas większego znaczenia, bo my tworzymy drużynę, tworzymy grupę ludzi, którzy chcą coś zrobić.
Ale
tak?
Zawsze jest taki ktoś, kto odpada. z tego
wyścigu. Jest ktoś, kto odpada, ale jest też ktoś, kto idzie dalej, tak? I ważne jest to, żeby się wspierać. Nawet jak się odpadnie, no to myślę, że jesteśmy taką grupą ludzi, że będziemy działać. Jak nie w radzie, to gdzieś z boku, tak? Będziemy się wspierać, będziemy coś robić, bo mówię, moja grupa ludzi, nasza grupa ludzi, to ludzie pełni pasji. Ludzie, którzy chcą coś zmienić w tym mieście.
Dobrze, to przejdźmy.
A czy ja mogę jeszcze
bardzo,
dodać,
proszę,
bo
oczywiście.
Ja akurat jestem w tej sytuacji, że mimo tego, że nie mam pierwszego miejsca, to jednak od zeszłych wyborów mam dużo wyższe miejsce. Zeszłym razem startowałam z czwartego, zabrakło mi tylko 47 głosów. No mam nadzieję, że teraz z dwójki będzie dużo lepiej.
Zresztą ja bym nie upatrywała tego upadku, czy z pierwszego, czy z ostatniego
miejsca.
Ja
tylko mówię o tym, że z pierwszego miejsca jednak jest łatwiej zdobyć ten mandat.
Na pewno,
jest
tak.
Się bardziej rozpoznawalnym, jeszcze jak to jest na przykład pierwsza lista w ogóle w tej książeczce wyborczej, to już jest, albo na karcie, to już w ogóle jest łatwiej.
Ja myślę sobie,
to nie jest reguła, ale też tak się może zdarzyć.
Tak, ja myślę sobie, że też jest taka sytuacja, że no nie możemy tego patrzeć w kategorii porażki, czy mamy tylko 23 mandaty,
tak.
A z każdej listy jest 31
no, 5 osób,
osób
na miejsce, tak? Krótko mówiąc.
Więc tak naprawdę no ktoś musi odpaść, żeby ktoś mógł się dostać.
Niestety.
Jeżeli będziemy to rozpatrywać w kategoriach porażki, no to osoby słabsze mogą tego nie wytrzymać. A przecież nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby zachęcić.
Ale polityka jest bezlitosna, nawet ta lokalna. Dobrze, do konkretów. Bo w związku z tym, że ma być finansowane in vitro z budżetu Ministerstwa Zdrowia, a wiemy, że w Słupsku jest ten program realizowany do roku 2027, to czy w pani opinii. Miasto się powinno wycofać z tego projektu, czy kontynuować go do 2027 roku, mimo tego, że jest finansowanie z budżetu Ministerstwa Zdrowia? Proszę bardzo, pani Emilia Albin. Jak pani sądzi? Czy to, czy dublować to finansowanie, czy to zostawić tylko na
jaki jest sens w dublowaniu?
No będzie więcej procedur.
A czy jest taka potrzeba?
No, co roku się zgłaszają ludzie. Pytam, jaka jest pani opinia?
Nie znam przypadków jakby pominiętych w tej chwili, więc wydaje mi się, że dublujemy zadania.
I ja poprę koleżankę, oczywiście. Miasto nie powinno dublować, powinno się wycofać.
Beata Kątnik?
Ja myślę, że tak, że musimy zobaczyć, jak funkcjonuje ten program rządowy, żeby zadecydować. Bez sensu jest wydawać pieniądze w sytuacji, kiedy rządowe programy są.
Bo
tak?
Tych procedur nie jest dużo, w Słupsku to jest kilkadziesiąt.
Nie ma to najmniejszego znaczenia. Jeżeli mamy pieniądze na profilaktykę z ministerstwa, to korzystamy z pieniędzy ministerstwa, nie wydajemy własnych pieniędzy, bo to musimy przeznaczyć na inne programy, które są bardzo potrzebne w mieście.
Anna Jakiełajtis?
Znaczy, ja tu się zgodzę z moimi współpracownikami.
Ale zgodność.
Tak, oczywiście temat in vitro jest tematem bardzo ważnym i myślę, że bardzo potrzebnym. Niemniej myślę, że należałoby się tutaj pochylić nad tymi procedurami, zobaczyć, jak to będzie działało z rządowego dofinansowania i oczywiście, jeżeli będzie to potrzebne, to jak najbardziej, tak?
A HPV? Szczepienia?
Jak najbardziej. Ja uważam...
Z kasy miejskiej? Bo to są dość duże pieniądze.
Ja jestem za wprowadzeniem szczepień HPV, za utrzymaniem tego programu, za wyszczepianiem jak największej ilości młodzieży, tak?
Tak.
Ja również,
jeżeli chodzi
nie
o finansowanie...
Się nie pokłócicie tutaj chyba.
Nie, znaczy pokłócimy się za chwilę.
Nie miałem na to nadziei w ogóle, ale jakby pytam was o opinię.
Nie, jeżeli chodzi...
kobietami, my idziemy tak. Razem ponad
wydaje mi się, że jeżeli chodzi o HPV, to jest zupełnie inna sytuacja, ponieważ to jest...
No profilaktyka,
tak. I przy finansowaniu z miasta mogą w tym brać również instytucje, które mogą pobudzać, które mogą zachęcać. Wydaje mi się, że powinno zostać.
Ja mam w ogóle takie własne spostrzeżenia co do szczepień, a głównie dotyczy to przechowywania tych szczepionek i wyszczepień, dlatego że moje dziecko miało powikłania bardzo poważne, poszczepienne i jestem bardzo ostrożna w tej kwestii. Natomiast jeżeli HPV, to pod warunkiem, że rodzic wyraża na to zgodę.
No zawsze tak to się odbywa.
Tak, tak.
Pani Emilia Albin, jak pani sądzi?
Dzieci zaszczepione i polecam się szczepić.
No dobrze.
To jeszcze jak mogę coś dodać, mam syna w wieku 11 lat, w tym roku skończy 12 lat i jak tylko osiągnie wiek, w którym będzie mógł zostać zaszczepiony przeciwko wirusowi HPV, jak najbardziej poddam go takiemu szczepieniu.
A proszę powiedzieć, jak sobie panie wyobrażacie współpracę z gminami ościennymi, gdybyście były radnymi, gdybyście zostały radnymi? Czy ten kurs obecny, który jest przyjmowany przez władze miasta, czyli ekspansji terytorialnej, niektórzy nawet mówią, że braku współpracy w ogóle z gminami ościennymi. Jak to sobie wyobrażacie? Jak to powinno wyglądać? Zacznijmy od pani Emilii Albin tym razem.
Najtrudniejsze pytanie.
Dlaczego?
Bardzo niewygodne.
No trzeba się na takie pytania też być gotowym, jak chce się być radnym.
To jest poważny problem Słupska, tak? Odpływ mieszkańców i to jest chyba jedyny sposób rozszerzania granic.
Czyli pani by to popierała, tak? Jako radna?
Nie widzę innych środków. A żeby te wszystkie nasze obietnice wyborcze spełniać, potrzebujemy środków.
Beata Kątnik?
Ja uważam, że dzisiaj powinniśmy się przede wszystkim skupić nad wysprzątaniem swojego podwórka, żebyśmy mogli złożyć prawdziwą ofertę dla mieszkańców ościennych
gmin. A co to znaczy wysprzątanie własnego podwórka?
My nie mamy oferty, bo jeżeli dzisiaj nie mamy usługi transportowej takiej, jaką potrzebują mieszkańcy Słupska i słyszymy od pani prezydent, że nie ma pieniędzy na finansowanie zwiększonych usług przewozowych, a raptownie słyszymy, że rozszerzy się nagle dla gminy ta usługa, no to coś tu nie gra, tak? My potrzebujemy mieć najpierw ten transport, usługi dla naszych mieszkańców zabezpieczone i dopiero wtedy rozszerzamy granice.
Anna Jakiełajtis.
Współpraca, oczywiście, jak najbardziej jestem za tak. Uważam, że gminy powinny współpracować między sobą.
A czy miasto powinno współpracować z gminami?
Myślę, że powinno to działać tak naprawdę w obie strony.
A teraz,
tak?
Teraz ocenia pani, że jest klimat do tej współpracy? No bo z jednej strony miasto składa, chyba złoży jednak wniosek o rozszerzenie, z drugiej strony gmina Redzikowo składa wniosek wręcz przeciwny, czyli o odzyskanie tego, co straciła. To jest klimat do współpracy? Jak to załatwić?
Ja myślę, że za chwilę mamy wybory, za chwilę okaże się, co się zadzieje na naszej scenie politycznej.
No w gminie się nic nie zmieni, bo jest jeden kandydat na wójta, pani Barbara Dykier.
No ale u nas mamy kilkoro kandydatów. Liczę na to, że obecna pani prezydent dalej będzie piastowała swój urząd, więc myślę, że wtedy...
No ale raczej chyba polityki nie zmieni swojej, jeżeli chodzi
ale
o...
Ale myślę, że wtedy będzie dobry czas, żeby usiąść i porozmawiać, co dalej.
Może na gmińska?
No ja myślę, że bez względu na to, kto będzie prezydentem Słupska, trzeba poszerzać granice. I myślę, że... Bo tak na początku było, że było straszny boom. Coś strasznego chce Słupsk zrobić gminom ościennym, zabrać im wszystko, co mają i w ogóle. Myślę, że już teraz nauczyliśmy się współpracować mimo podziałów. Oto jest nawet moje hasło wyborcze. Praca ponad podziałami.
A jak ta współpraca teraz wygląda między miastem a gminą Redzikowo na przykład?
No między miastem a gminą Redzikowo przecież wiemy dokładnie, tak? Tam są zgrzyty. No myślę, że dojdzie do porozumienia. No a jeżeli wygra nasz kandydat, no to na pewno.
No dobrze, drogie panie, co zrobić, żeby w oświacie zapewnić właściwy poziom kształcenia, ale jednocześnie, żeby to nie było aż tak dolegliwe dla budżetu? Czy to w ogóle jest możliwe? Bo dzisiaj 200-kilkadziesiąt milionów rocznie wydaje miasto Słupsk na oświatę, dopłaca prawie chyba 100 milionów do subwencji oświatowej. Beata Kątnik na początek.
Tak, jest to najwyższy nasza część budżetowa. Co zrobić? Nic się nie da zrobić. Jeżeli chcemy zapewnić przyszłość naszym dzieciakom, to po prostu musimy poprawić organizację tylko w szkołach. Natomiast nie da się mieć czegoś taniego, jeśli chodzi o edukację. Uważam, że wręcz przeciwnie, jeszcze powinniśmy dołożyć do dodatkowych zajęć dla dzieciaków, bo dla rodzica, który dzisiaj bardzo ciężko pracuje i jest ciągle zajęty, w różnych godzinach pracuje, świetną ofertą byłoby, gdyby właśnie to dziecko miało zajęcia dodatkowe, czy to podnoszące jego wiedzę, czy rozwijające jego pasję, po to, żeby ten rodzic nie leciał z przysłowiowym językiem na brodzie, tylko żeby mógł spokojnie pracować.
Tylko dobrze pani wie, że żeby dołożyć, to trzeba komuś zabrać albo skądś te pieniądze wziąć.
Tak, i są pieniądze na to, żeby żeby poprzesuwać w budżecie środki, wystarczy dobrze zarządzać.
No proszę. Pani Emilia Albin, jak pani to widzi? Czy jest szansa na to, żeby wydawać mniej i mieć lepsze efekty, czy pani jest takiego samego zdania jak pani Beata?
Skupiłabym się na już wydawanych pieniążkach.
No bo to jest ponad ćwierć miliarda złotych rocznie na oświatę w Słupsku. Bardzo dużo.
Czasami mam wrażenie, że to nie do końca jest kwestia pieniędzy.
Dlaczego?
Z obserwacji moich dzieci w szkołach nie do końca to dobrze wygląda, tak?
Czyli te pieniądze są źle wydawane, pani zdaniem?
Nie wiem, kwestia nadzoru zarządu szkół.
To by pani poprawiła, tak?
Tak. Rozmowa jednak z rodzicami, rozmowa z uczniami, brakuje tego dialogu.
Może Nagmińska?
No, akurat w moim przypadku, ja jestem osobą, która zawsze brała udział i w radach rodziców, i w trójkach klasowych, w każdej szkole, bo mam czworo dzieci w różnym wieku i wiem, jak to wyglądało kiedyś, jak wygląda teraz. Ja mam podobne zdanie jak pani Beata Kątnik, że nie można żałować na szkołę. Nawet poprzesuwać stamtąd, gdzie można, żeby jednak szkolnictwo, oświata w Słupsku była jeszcze na wyższym poziomie. Nie jest źle, bo ja mogę powiedzieć ze swojego punktu widzenia, że nie jest źle. Ale nie można na tym oszczędzać, na pewno.
Anna Jakiewicz.
Wydać mniej i chcieć więcej, tak? Taka promocja trochę, jak w supermarkecie. No myślę,
to się nazywa w biznesie optymalizacja kosztów.
Że, myślę, panie redaktorze, że nie, oświata to taki punkt, takie zagadnienie, na którym nie powinno się oszczędzać, tak? Ja jestem w trójce klasowej, w klasie mojego syna, działam w Radzie Rodziców, mam kontakt z rodzicami, mam kontakt z nauczycielami. Tak jak powiedziały panie, nie jest źle, tak? Tylko trzeba rozmawiać. Zajęcia dodatkowe jak najbardziej. To jest potrzebne. Ale dobrze by było też zacząć od siebie jako rodziców, tak? Może gdzieś pchnąć te dzieci, pokazać im, że można inaczej, zachęcić te dzieci do rozwoju, tak? Dzisiaj każdy, ja nie mówię, może nie każdy, tak? Ale większość z nas, dorosłych, pędzi gdzieś za pieniądzem, bo go często brakuje.
Niektórzy pędzą do Rady Miasta.
No nie za pieniądzem, przepraszam.
No, ja też pędzę do tej Rady Miasta. A dlaczego? A dlatego, żeby coś zmienić.
To bardzo
nie za
dobrze.
Pieniądzem, bardzo żeby coś zmienić.
A właśnie, i teraz to jest moje ostatnie pytanie do pań. I jedna rzecz, a dla was najważniejsza, którą chciałybyście, gdybyście zostały wybrane, przeprowadzić tej zbliżającej się długiej, bo pięcioletniej kadencji. I jedna dla was absolutnie kluczowa rzecz, nie wiem, inwestycja, projekt, pomysł, którą chcecie koniecznie przeprowadzić, jest dla was naprawdę podstawowa, fundamentalna i nie ma od tego zmiłuj. Chociażby wszyscy byli przeciw, to ja będę parła do tego. Anna Jakiewicz jako pierwsza.
Może to zabrzmi śmiesznie, ale śmieci.
To nie jest śmieszne, to jest
śmieci,
straszny problem.
To jest straszny problem, dokładnie. Śmieci
i kosztowy, i zagospodarowania.
Dokładnie.
I porządku
zagospodarowanie naszych.
Ale co znaczy naszych, śmieci?
Taki jakiś
konkret.
Tak, uporządkowanie tych miejsc gromadzenia odpadów, tak?
Ale to zależy od mieszkańców. Jak mieszkańcy śmiecą, zawsze mnie to tak troszeczkę
oczywiście
irytuje, jak ludzie mają pretensje do urzędników, że jest w mieście brudno. Okej, w tej kwestii sprzątania możemy się z tym zgodzić, częstotliwości sprzątania. Ale przecież to nie urzędnicy wyrzucają te rzeczy poza śmietniki.
Znaczy, ja nie mówię, ja tutaj jakbym nie. Nie
generalizowało. No dobrze, ale jak to zrobić,
miasto,
żeby było czyściej?
My. Miasto to my, proszę pana, to pan, to moje panie współrozmówczyni, to my śmiecimy, to my jesteśmy śmieciarzami.
To jak to zrobić, żeby było czyściej?
Brudasami. Edukacja. Edukację. Mamy w mieście powołaną komisję, w skład której zostawili powołani przedstawiciele ZIM-u, PGM-u. Nie, między innymi ja jestem w tej komisji, Urzędu Miasta i Straży Miejskiej. Nasze kontrole odbywają się cyklicznie w okresie zimowym raz w tygodniu, w okresie letnim dwa razy w tygodniu. My autentycznie chodzimy, zaglądamy do śmietników, zaglądamy do worków. Jest problem z edukacją. Dalej problem z edukacją naszych mieszkańców co do segregacji.
Ale chodzi o segregację, tak? O to.
Chodzi o segregację.
Ludzie źle segregują, krótko.
Ludzie źle segregują. Starają. Nie mogę powiedzieć, że się nie starają, bo się starają. Ale w dalszym ciągu jest to problem. Ludzie nie mają świadomości tego, że jeżeli nie zadbamy o nasze miejsca gromadzenia odpadów, jeżeli, nie wiem, nie zaczniemy budować więcej wiatr, no to będzie dalej brudno, tak? A nie można mieć pretensji do miasta, bo to nie miasto śmieci, tylko my.
Marzena Gmińska? Ten projekt.
Tak, ad vocem.
Number
nie,
one.
Tylko number one. Dobra.
Nie, no to, ja, ale jeżeli jednym zdaniem, to proszę bardzo.
Jednym zdaniem tylko. Byłam wielokrotnie świadkiem tego, jak posegregowane śmieci ładowane są w jeden wór do śmieciary. To tylko tyle.
No to
także
trzeba,
nie
takie
tylko...
rzeczy trzeba zgłaszać od razu.
Oczywiście,
i
ja zawsze zgłaszam.
Dobrze, to teraz ta fundamentalna
number one. I tak. Będę taka troszeczkę prokobieca, troszeczkę. Jest bardzo dużo w Słupsku gabinetów ginekologicznych, szkół rodzenia, a nie ma takiego punktu pomocy kobiecie w okresie klimakterium. To jest straszny problem dla kobiet i jesteśmy pozostawione samym sobą. Ja już przeprowadzałam rozmowy z emerytowanymi położnymi, mojej babci koleżankami. Babcia była nauczycielką i położną. I można by stworzyć taki punkt przy kilku przychodniach. No to pewnie będzie trzeba...
Jakiś punkt wsparcia, poradnia.
To jakiś taki mały pokój, który położne mogłyby przyjąć te kobiety, które są w sytuacji naprawdę czasami doprowadzającej do depresji. Myślę, że jeżeli taki punkt, jeżeli zostałabym radną i uda mi się coś takiego zrobić i lobbować w tym kierunku, no to na pewno zmniejszy się ilość osób.
Może w oparciu
osób
o miejski ZOS na przykład można
Tak, najbardziej. To jest mój number one, naprawdę dla mnie, dla moich koleżanek. Ja wiem, co to znaczy, wiem, jak to przechodzimy pewnie tutaj. Koleżanki są dużo młodsze ode mnie, no ale naprawdę, tego nie ma i to chciałabym zrobić.
Beata Kątnik?
Ja jeszcze też do tych śmieci muszę koniecznie powiedzieć.
To chyba number one ten problem.
Nie, nie. My mamy w ogóle problem związany również z tym, że te pojemniki są nieodpowiednie. Ja mam problem z wrzuceniem śmieci do pojemnika, który jest wysoki i trzeba podnieść tą ciężką klapę. Ja jestem wysoka, ale już moje sąsiadki niepełnosprawne, starsze panie, mają problem z wrzucaniem tych śmieci. I tu myślę, że też należałoby coś zrobić. Ale mój numer jeden to jest przychodnia na osiedlu Niepodległości. Nowa, wyspecjalizowana przychodnia, rozwinięta o część rehabilitacyjną, żeby mieszkańcy tamtego nowego osiedla, które jest tworzone, nie musiało przyjeżdżać do centrum tutaj na rehabilitację, tylko miało blisko. W tej chwili przychodnia na 11 listopada mieści się w obiekcie spółdzielczym i tam miasto ponosi odpłatność za te pomieszczenia. One są niedostosowane i jak gdyby ten rozwój tej przychodni jest ograniczony poprzez pomieszczenia.
Czyli co, budowa nowego obiektu?
Budowa nowego obiektu i proszę pamiętać, że to nie jest obciążenie dla budżetu, bo ja pamiętam, pracowałam wtedy w Urzędzie Miejskim, kiedy Mariola Rynkiewicz była dyrektorem i ona właśnie wybudowała ze środków pozabudżetowych przychodnie na Westerplatte, przychodnie na Wojska
Polskiego.
To był
remont, zdaje się.
Nie, to była modernizacja z rozbudową, tak? I to były pieniądze, akurat w przypadku Westerplatte to były pieniądze norweskie. Już nie pamiętam, jakie to były, czy to nie były unijne środki.
Nowa przychodnia na osiedlu
Niepodległości.
Absolutnie
z pełną dostępnością dla osób z niepełnosprawnością, bo proszę pamiętać, że to te nowe osiedla, to tam jest również sporo osób starszych i z niepełnosprawnościami.
Pani Emilia Albin, pani number one?
Dla mnie. Mnie szczególnie martwi ochrona środowiska, powietrze, zadymienie. I tutaj, no jakie działania? Edukacja, kontrola, no i reakcja, tak? Zgłaszanie ognisk, reagowanie, kiedy sąsiad czymś pali. No i ta edukacja, żeby ludzie wiedzieli, czym można palić, czym nie można. Oczywiście, że nie wymienimy wszystkich piecy, tak, w ciągu 5 lat. Natomiast, no trzeba ludzi edukować, że to nie jest dla nas dobre.
2000 jest pieców właśnie, jeszcze do wymiany w komunalnych mieszkaniach.
Tak, ale 2000, ale zaraz jeszcze, jest, we wrześniu musimy
zaraz musi będzie zakaz.
Martwe prawo, kompletnie.
No martwe, ale ludzie też się boją.
No właśnie, a jak to rozwiązać? Bo to jest tak, 2000 pieców jest w mieszkaniach komunalnych i nie licząc prywatnych, to są ogromne pieniądze. Nie tak daleka gmina Redzikowo wprowadziła kredyt zerowy antysmogowy. Można dostać nawet 100 tysięcy na 12 lat bezkosztowo, w tym sensie, że to jest kredyt zwracany co do kapitału, a nie co do odsetek. Miasto Słupsk nie ma tak bogatych projektów wsparcia.
Ja się... dobrze, proszę.
Jestem starsza, więc będę pierwsza. Okay. Dobrze. tak naprawdę miasto w ogóle nie prowadzi takiej promocji, że...
Są dofinansowania.
Ale chodzi mi o coś innego. Chodzi
nie
mi
są
o,
tak duże, ale
o
są.
O wymianę. Mieszkańcy nie mają nawet świadomości, że w niektórych mieszkaniach trzeba wymienić do września te piece. I zacznie się
ale
nowy
wszyscy
okres.
Wiedzą, że to się nie uda.
Wszyscy wiedzą, ale prawo jest prawo. I skoro ono obowiązuje, więc musimy się do tego przystosować.
A to są gigantyczne pieniądze, szanowny panie. Jak to rozwiązać?
Znaczy na tę chwilę potrzebujemy, miasto potrzebuje 60 milionów na wymianę tych kopciuchów, tak?
Ale
to skąd je zabrać?
To wiadomo dużo wcześniej.
To skąd je wziąć? Macie jakiś pomysł, panie?
Ja Zielony Ład, o którym mówił wczoraj pan Robert Biedroń, tak? Nasz europoseł. Miasto na bieżąco wymienia.
Tylko jest pytanie, czy przy tym Zielonym Ładzie te koszty nie będą jeszcze wyższe? Bo za chwilę będziemy musieli wyjść też z gazu.
Tak.
No, nie tylko z węgla.
Też będziemy wychodzić. No niestety, 15% 4916 lokali, bo tyle ma miasto lokali komunalnych, 15% to ogrzewanie gazowe, tak? 40%, tak jak pan wspomniał, to jest ogrzewanie piecowe, tak? Miasto wymienia na bieżąco tam, gdzie możemy, występujemy do NGO opinii o warunki, gdzie jest możliwość, budynki komunalne są podłączane do sieci miejskiej. Na bieżąco też jest wymieniane ogrzewanie na ogrzewanie elektryczne.
To nie będą bardzo, tanie rzeczy.
No nie będą. Ja chodząc teraz w czasie kampanii z ulotkami, spotykam się z ludźmi, oni są przerażeni. Ludzie nie mają zupełnie świadomości, co będzie od września. Oni nie wiedzą, czy na... Proszę panią, ale czy przyjdą i piec mi rozbiorą? Jeżeli jeszcze mogę, bo teraz mi się przypomniało, ponieważ robię to od lat, muszę się pochwalić, przypominam mieszkańcom, że jeszcze można wystąpić z wnioskiem o tarczę antyinflacyjną, do MOPR-u, dla uboższych.
Dopłaty do kosztów, tak?
Tak funkcjonowania.
Jest. Szanowne panie, bardzo dziękuję. Przegadaliśmy pół godziny i mam nadzieję, że nie było szczególnie niemiło. Anna Jakiełajtis, Komitet Łączy Nas Słupsk. Dziękuję bardzo.
Dziękuję,
była tak od nich słów wspólnie. Marzena Gmińska, Prawo i Sprawiedliwość. Emilia Albin, Platforma Obywatelska. Dziękuję panią bardzo serdecznie za przyjście do studia. Życzę wszystkiego dobrego w kampanii wyborczej, żeby kobiet w Radzie Miasta nie zabrakło. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.